The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dzień dobry. Dziś mamy, drodzy Państwo, wtorek, siódmy dzień września. Jest to 251 dzień bieżącego roku. Słońce wzeszło o 6:35, zajdzie o 19:11, a więc dzień dzisiejszy trwa 12 godzin i 47 minut. Imieniny obchodzą Marek i Regina. Dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom składamy najpiękniejsze życzenia. A temperatura maksymalna w dniu dzisiejszym 84 stopnie. Dzień raczej słoneczny, natomiast 85 stopni jutro, z tym, że są szanse na 50% na opady deszczu. I jeszcze powiedzenie na dzień dzisiejszy. Sprawiedliwość i uczciwość są stałymi uciekinierami z obozu zwycięzców. Jakaż wielka w tym powiedzeniu prawda.
Zamykałeś oczy, modliłeś się o sen, ale wiesz, że dziś masz po nocy. Zrywasz się, zapadasz w rok. Szukać tego, co ktoś wziął.
Na sygnale jak po krew.
bracia Cugowscy w utworze noszący tytuł Do niej. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 3,81 zł, złoto 1811 dolarów i 25 centów, a ropa 71 dolarów i 69 centów. Teraz nasze kalendarium. Rok 1191. Trzecia wyprawa krzyżowa. Zwycięstwo krzyżowców nad wojskami Saladyka w bitwie pod Arsów. Rok 1533. W Greenwich urodziła się Elżbieta I, królowa Anglii, ostatnia z dynastii Tudorów, córka Henryka VIII i Anny Boleyn. Uzależniła Szkocję od Anglii, a za jej rządów nastąpił rozwój gospodarczy kraju. Powstała też giełda londyńska. Rok 1808. Urodził się William Landley, angielski inżynier, który był autorem projektów wodociągów i kanalizacji Warszawy. Rok 1822. Brazylia ogłosiła niezależność od Portugalii. Rok 1923. W Wiedniu powstał Interpol, organizacja ścigająca przestępców na terenie całej Europy. Rok 1928. Otwarcie w Gdyni pierwszej polskiej linii transoceanicznej. Rok 1931. Polski pilot Bolesław Orliński zwyciężył w zawodach lotniczych w Cleveland. Jego brawurowe akrobacje na samolocie PZLP-6 zdobyły uznanie specjalistów i prasy. Rok 1936. Pierwszy dzień działania tamy zbudowanej na rzece Colorado. Dziś nazywa się to Hoover Dam. Rok 1939. Kapitulacja załogi Westerplatte. Polscy żołnierze pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego bohatersko bronili polskiej wojskowej składnicy tranzytowej przez 7 dni. Straty obrońców wyniosły 15 zabitych i 40 rannych. Straty niemieckie 300 do 400 zabitych. Należy dodać, że obrona tej składnicy na Westerplatte przewidziana była na 12 godzin, a Polacy bronili się 7 dni, kiedy zabrakło już amunicji. Rok 1939. Radio BBC nadało pierwszą audycję w języku polskim. Rok 1940. Bitwa o Anglię. Potężne bombardowanie Londynu z udziałem 1000 niemieckich samolotów, w którym zginęło 450 osób, a 1600 zostało rannych. Rok 1943. Czterej żołnierze Armii Krajowej wykonali wyrok śmierci na zastępcy komendanta Pawiaka, oficerze SS Francu Bürklu, który osobiście zamordował wielu zatrzymanych. W zamachu zginęło 10 Niemców. Specjalny oddział kadywu Agat nie poniósł strat. Rok 1949. Proklamowanie Republiki Federalnej Niemiec. Rok 1954. W Paryżu odbyła się premiera filmu La Strada Federico Felliniego. Rok 1962. Odbudowano ze zniszczeń wojennych pałac Muzeum w Wilanowie. Rok 1977. Prezydent Jimmy Carter podpisał umowę, na mocy której kontrola nad Kanałem Panamskim po roku 1999 zostanie przekazana, a raczej została już przekazana Panamie. Rok 2011. W rosyjskim Jarosławiu po starcie rozbił się samolot Jakowlew Jak-42, którym na mecz do Mińska leciała drużyna hokejowa Lokomotiv. Zginęły 44 osoby, a jedna została ciężko ranna.
Zapraszamy do reklamy.
Salon i spa Beauvue serdecznie zaprasza. Właścicielkami są panie z dawnego Basia Salon, panie Iwona i Basia Kamińskie. Zapraszają Państwa do korzystania z bogatej oferty usług kosmetycznych i fryzjerskich. W ich salonie możecie się zrelaksować i zapomnieć o troskach dnia codziennego, oddając się w ręce specjalistów. Już po pierwszym zabiegu poczujecie ogromną ulgę dla zmęczonego ciała, a po wizycie będziecie wyglądać pięknie i będziecie całkowicie zrelaksowani. By umówić wizytę do Beauvu Spa, trzeba dzwonić pod numer 215 639 5820. Raz jeszcze numer telefonu 215 639 5820. Adres 1001 Bristol Pike w Bensalem. Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Resort Zdrowia przekazał szczegółowy raport dotyczący sytuacji epidemicznej i jest potwierdzenie liczby zakażeń, którą rano na naszej antenie podał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu ostatniej doby odnotowano w Polsce 406 nowych infekcji. Zmarło 13 osób, u których wykryto COVID-19. Takie dane, jak mówi wiceszef resortu zdrowia, oznaczają ponad 40% wzrost zakażeń w odniesieniu do ubiegłego tygodnia.
Ten trend wzrostowy już jakby się w tej chwili utrwalił. Tych nowych przypadków codziennie jest coraz więcej, ale to też mnie bardzo niepokoi, że razem ze wzrostem nowych przypadków także rośnie liczba osób, które są hospitalizowane w polskich szpitalach. I tak w tej chwili mamy 579 pacjentów, którzy przebywają w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem i w ciągu doby przybyło 41.
Ponadto, jak informuje w dzisiejszym raporcie resort zdrowia, 63 chorych jest podłączonych do respiratorów. Wzrosła też liczba osób objętych obowiązkową kwarantanną. Obecnie izolowanych jest ponad 58,5 tysiąca osób, o blisko 5 tysięcy więcej niż wczoraj. Stan wyjątkowy na polsko-białoruskim pograniczu nie odstrasza nielegalnych migrantów. Tylko wczoraj Straż Graniczna odnotowała 191 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymano 17 osób z kilku krajów, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska.
9 to obywatele Konga, 4 obywatele Afganistanu, 3 obywateli Iraku i 1 obywatel Kamerunu.
W tym miesiącu Straż Graniczna odnotowała już prawie 900 prób nielegalnego przekroczenia granicy, a w sierpniu było ich ponad 3,5 tysiąca. W związku z kryzysem migracyjnym przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim obowiązuje stan wyjątkowy. Tak będzie przez 30 dni, o ile nie pojawi się konieczność jego przedłużenia. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki mówił w Polskim Radiu 24, że wszystko zależy od postawy władz Białorusi, które wywołały obecny kryzys.
Jeżeli zajdzie taka konieczność, ale od razu zastrzegam, że to musiała być nadzwyczajna okoliczność, no to trzeba będzie stan wyjątkowy przedłużać.
Opozycja chciała uchylenia stanu wyjątkowego, ale przegrała wczorajsze głosowanie w Sejmie w tej sprawie. W Karpaczu pod hasłem Europa w poszukiwaniu przywództwa rozpoczyna się jubileuszowe 30. Forum Ekonomiczne. W wydarzeniu bierze udział ponad 4 tysiące osób. To politycy, przedstawiciele świata gospodarki i goście z zagranicy. Na miejscu jest nasz reporter Karol Darmoros. Karolu, witaj. Powiedz, wokół jakich tematów skupia się tegoroczne forum.
Pewną podpowiedzią może tu być hasło Forum Europa w poszukiwaniu przywództwa. W kilku ważnych krajach Starego Kontynentu zbliżają się bowiem wybory, a to z kolei przekłada się na integrację europejską, mówi szef Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski.
Łatwiej byłoby dojść do kompromisu wtedy, kiedy mielibyśmy przywództwo, które jest najzwyczajniej w świecie akceptowane. A jak się ma na horyzoncie te setki miliardów euro, które mają być teraz wydawane, to potrzeba tego przywództwa jest wyjątkowa.
Drugi z ważnych tematów forum to polityka energetyczna i propozycja unijnego pakietu klimatycznego Fit for 55. W Karpaczu nie zabraknie też dyskusji o Polskim Ładzie i skutkach pandemii.
Francja żegna Jean-Paula Belmondo. W czwartek złoży słynnemu aktorowi narodowy hołd. Ceremonia odbędzie się w Pałacu Inwalidów. Belmondo zmarł wczoraj w wieku 88 lat. W sierpniu gwiazdor francuskiej nowej fali przeszedł udar mózgu, a na początku roku był hospitalizowany z powodu ogólnego wyczerpania. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że wraz ze śmiercią artysty jego kraj stracił narodowy skarb. Belmondo grał z innymi wielkimi gwiazdami, takimi jak Jean Gabin czy Alain Delon, i występował w filmach najlepszych reżyserów Godarda, Truffaut czy Lelouch'a. Został m.in. nagrodzony Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji i honorową Złotą Palmą w Cannes za całokształt filmowej kariery.
Wiadomości prezentowała Izabela Kuczyńska. Do Sztokholmu powróciły w poniedziałek pierwsze trzy kobiety ze szwedzkim obywatelstwem, które wspierały państwo islamskie. Zostały one wydalone z obozu w Syrii przez Kurdów z powodu zagrożenia dla bezpieczeństwa. Dwie z nich po przesłuchaniu zostały aresztowane. Według MSZ Szwecji państwo szwedzkie ma obowiązek przyjąć deportowane osoby, następnie zajmą się nimi organy ścigania. Kobiety po wylądowaniu na sztokholmskim lotnisku Arlanda zostały przewiezione na przesłuchanie przez policję, a ich sześciorgiem dzieci zajęły się służby socjalne. W Szwecji członkostwo w organizacji terrorystycznej nie jest niezgodne z prawem, co według ekspertów utrudnia ściganie osób wspierających ISIS. Problemem jest zebranie dowodów, gdy podejrzani pozbywają się telefonów komórkowych. Jednak minister spraw wewnętrznych Michael Dagmer uważa, że kobiety mogą zostać oskarżone o zbrodnie wojenne. Szwedzka prokuratura wydała komunikat, w którym oświadczyła, że wszczęto wstępne śledztwo wobec osób powracających z terenów kontrolowanych przez ISIS. Według szwedzkich służb specjalnych noszących nazwę SAPO, ze Szwecji od 2012 roku na Bliski Wschód, aby wspierać ISIS, wyjechało około 300 osób, z czego 1/3 to kobiety. Wiele z nich wraz ze swoimi dziećmi przebywa obecnie w bardzo trudnych warunkach sanitarnych w obozach w północnej Syrii, gdzie trafiły po odwrocie dżihadystów. Jak podała szwedzka agencja TT, kobiety zostały wydalone z Syrii z obozu w regionie kontrolowanym przez Kurdów z powodu zagrożenia dla bezpieczeństwa. Miały one próbować rekrutować kolejne osoby ze Szwecji. Do tej pory Szwecja jako jedyne państwo skandynawskie odmawiała sprowadzania zradykalizowanych kobiet. Serdeczne słowa pocieszenia. Papież spotkał się z uchodźcami z Afganistanu. Papież Franciszek spotkał się wczoraj wieczorem z grupą uchodźców z Afganistanu i innych krajów, podał Watykan. Do spotkania doszło po projekcji filmu dokumentalnego Franciszek w auli Pawła VI, na którą zaproszono około 100 uchodźców i bezdomnych. Reżyserem filmu nominowanego do Oscara jest Jewgeni Anisiew, amerykańsko-izraelski reżyser rosyjskiego pochodzenia. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Mateo Bruni poinformował dziennikarzy, że po projekcji w sali audiencji papież przyszedł pozdrowić zaproszonych widzów. Wśród nich, dodał, było około 20 Afgańczyków przybyłych do Włoch w ostatnich tygodniach korytarzem powietrznym. Franciszek, jak zaznaczył rzecznik, skierował do afgańskich uchodźców serdeczne słowa pocieszenia. Było to pierwsze spotkanie papieża z ewakuowanymi Afgańczykami. Uszkodzenie gazociągu na Krymie. FSB oskarża Ukrainę i Tatarów krymskich. Zresztą, drodzy Państwo, o tym, że prawdopodobnie będą oskarżali Tatarów krymskich, już podawałam Państwu chyba w ubiegłym tygodniu, ale teraz wracam do tekstu doniesień. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa oświadczyła dzisiaj, że za nieudanym uszkodzeniem gazociągu na anektowanym Krymie stoi wywiad ukraiński, organizacja Tatarów Krymskich Medżlis. Rosja zarzuca grupie Tatarów, że podjęła się wysadzenia gazociągu. W oficjalnym komunikacie FSB oznajmiła, że, cytuję, dywersję zorganizował wywiad Ukrainy przy, ponownie cytat, udziale Medżlisu. Oświadczyła także, że w czerwcu bieżącego roku dwóch zatrzymanych niedawno Tatarów krymskich wyjechało na Ukrainę, gdzie szkolono ich w posługiwaniu się materiałami wybuchowymi. Do uszkodzenia gazociągu, o którym mówi FSB, doszło 23 sierpnia. 3 i 4 września na Krymie zatrzymano 5 Tatarów, w tym wiceszefa Medżlisu. Wchodzący w skład Ukrainy Półwysep Krymski został zaanektowany, jak Państwo wiecie, przez Rosję w marcu 2014 roku w wyniku interwencji zbrojnej i referendum, które władze Ukrainy i Zachód uznały za nielegalne. Tatarzy, którzy przed aneksją stanowili 12-15% ludności Półwyspu, zbojkotowali referendum i narazili się na represje ze strony Moskwy. Rosja uznała Medżlis za organizację ekstremistyczną i zakazała jej działalności. Jest propozycja zwiększenia dziennej stawki żywnościowej dla osób przebywających w ośrodkach dla uchodźców. Ma wzrosnąć z 9 do 12 zł na dobę, ustalili reporterzy. Projekt rozporządzenia w sprawie podwyżki stawki żywnościowej jest już gotowy. Dokument trafić ma też do Ministerstwa Finansów. Tam zdecydują, czy możliwości budżetowe pozwalają na taką podwyżkę. Zmiany przepisów i zwiększenie dziennej stawki o 3 zł w ośrodkach chce MSWiA, a przede wszystkim Urząd do Spraw Cudzoziemców, który formalnie zarządza tymi placówkami. 9 zł nie wystarcza już na kupno coraz droższych produktów potrzebnych do przygotowania posiłku, które teraz są i tak ubogie, mówią urzędnicy. Przykładowo kolacja w ośrodku dla uchodźców to pieczywo, serek topiony i pomidor. Oficjalnie Urząd do Spraw Uchodźców zapewnia, że osoby w ośrodkach nie głodują, chociaż wyżywienie jest dość kiepskie, ale mogą liczyć na 3 posiłki dziennie. Służby medyczne Portugalii zaszczepiły przeciw COVID-19 ponad 50 tysięcy imigrantów o nieuregulowanym statusie prawnym. Grupa ta stanowi 8% wśród wszystkich cudzoziemców rezydujących nielegalnie w tym kraju. Jak poinformował we wtorek w rozmowie z rozgłośnią radia odpowiedzialny za ogólnonarodowy program szczepień Enrique Guales Melo, w najbliższych miesiącach zaszczepionych powinno zostać 200 tysięcy nielegalnych emigrantów. Apeluję do imigrantów o nieuregulowanej sytuacji prawnej w naszym kraju, aby zgłosili się do punktu szczepień, powiedział. Przypomniał, że z powodu ograniczeń w pracy administracji publicznej portugalski MSW zgodził się w okresie pandemii na automatyczne uregulowanie sytuacji prawnej ponad 200 tysięcy nielegalnych imigrantów. Z szacunków rządu Portugalii wynika, że w tym ponad 10-milionowym kraju nastąpił podczas pandemii COVID-19 wyraźny wzrost liczby imigrantów o nieuregulowanej sytuacji prawnej. Według oceny MSW w Lizbonie, o ile w grudniu 2019 roku w Portugalii mieszkało 580 tysięcy nielegalnych migrantów, to we wrześniu 2020 było już ich 634 tysiące. Z kolei w 2021 tendencja ta nieco osłabła.
Picasso i Lautrec w kafejkach Montparnasse u schyłku Fin de Siècle z brodami w kapeluszach, a w oczach wilczy głód. Na stole tanie wino, w kieszeni parę sous. Stare buty Van Gogha, bezdomni w sepii i brąza, tworzyli z pasji do życia, a czyli nie dla pieniądza. stare buty Van Gogha, para klaunów Picassa, dziś kosztują fortunę, to dusza tego malarstwa. Malował ludzi w ochrze, skarbionych pośród pól. Chciał oddać ich wysiłek, ukazać własny ból. Nad głową błękit nieba, krążące stada wron, a w sercu tajemnica. Malował dzień i noc, stare buty Van Gogha, bez domu sepi i brąza. Tworzyli z pasji do życia, a żyli nie dla pieniądza. Stare buty Van Gogha, para klaunów Picassa, dziś kosztują fortunę, to dusza tego malarstwa. Ubóstwo życia budzi pogardę albo śmiech, artystę to porusza, natchnieniem jego jest. Nad głową granat nieba i czarne cienie wron, za bezkres horyzontu nie sięga słaby wzrok. Stare buty Van Gogha, kurtyzany Lautreca, w nędzy życia tkwi piękno i dramat każdego człowieka. Stare buty Van Gogha, para klaunów Picassa, dziś kosztują fortunę, to dusza tego malarstwa. Stare buty Van Gogha, kurtyzany Lautreca, w nędzy życia tkwi piękno i dramat każdego człowieka. Stare buty Van Gogha, para klaunów Picassa, dziś kosztują fortunę, to dusza tego malarstwa.
Jak to nigdy, nie wiadomo czego trzeba, by nie mądry przemoc wstyd. Czasem słowik albo księżyc komuś pomógł, a nam pomógł ten bolący rytm. Serduszko puka w rytmie cza, cza, miłości szuka w rytmie cza, cza, wiruje wszystko w rytmie cza, cza. Ty jesteś blisko i gdy patrzę w oczy twe, migoce płomień w rytmie cza, cza, pulsują skronie w rytmie cza, cza, pocaluj miły w rytmie cza, cza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Księżyc nie pomógł wcale, słowik tak samo nie. Nagle tu na tej sali ta jedna cza-cza-cza-cza-cza-cza-cza odmieniła mnie serduszko, puka w rytmie cza-cza. Miłości szuka w rytmie cza-cza, pocaluj miły w rytmie cza-cza. Już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Jak to nigdy nie wiadomo, czego trzeba, by nie mądry przemóc wstyd. Czasem słowik albo księżyc komuś pomógł, a nam pomógł ten gorący rytm. Serduszko puka w rytmie cza-cza, miłości szuka w rytmie cza-cza, wiruje wszystko w rytmie cza-cza, gdy jesteś blisko i gdy patrzę w oczy twe. Goce płomień w rytmie cza-cza, pulsują skronie w rytmie cza-cza. Pocaluj miły w rytmie cza-cza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Księżyc nie pomógł wcale, słowik tak samo nie. Nagle tu na tej sali ta jedna cza-cza-cza-cza-cza-cza-cza odmieniła mnie. Serduszko puka w rytmie cza-cza, miłości szuka w rytmie cza-cza. Pocaluj miły w rytmie cza-cza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się. Serduszko puka w rytmie cza-cza, miłości szuka w rytmie cza-cza. Pocaluj miły w rytmie cza-cza, już nie mam siły przed kochaniem bronić się.
We Włoszech odsetek zaszczepionych przeciwko COVID-19, którzy przyjęli chociaż jedną dawkę, przekroczył 80% wśród wszystkich osób powyżej 12 roku życia. Poinformował o tym nadzwyczajny komisarz do walki z pandemią generał Francesco Figliuolo. Więcej na ten temat rzymski korespondent.
Zaszczepiono przynajmniej jedną dawką ponad 43 miliony mieszkańców Włoch. Generał Figliuolo powiedział, że do końca miesiąca 80% populacji powyżej 12 lat zakończy cykl szczepień. Zaznaczył jednak, że jego niepokój wzbudzają blisko 2 miliony Włochów w wieku od 50 do 60 lat, którzy dotychczas się nie zaszczepili. Wyraził zadowolenie z przebiegu kampanii szczepień wśród młodzieży. Generał Figliuolo powiedział, że niebawem Włochy osiągną odporność populacyjną. Komisarz nadzwyczajny do walki z pandemią poinformował, że jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się podawanie trzeciej dawki szczepionki. Jako pierwsze zostaną zaszczepione osoby o niskiej odporności, a więc chorzy, a w drugiej kolejności osoby starsze. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka powieści noszącej tytuł Stulecie winnych, czyta Paulina Raczyło.
1990 rok. Ania czuła jego obecność. Za każdym razem, kiedy wychodziła z domu, ze sklepu czy wsiadała do pociągu, oglądała się za siebie. Nie umiała powiedzieć, czy z nadzieją, czy obawą myśli o spotkaniu z Pawłem, ale była przekonana, że ono w najbliższym czasie nastąpi i psychicznie się do tego przygotowywała. Któregoś dnia wieczorem specjalnie wyszła z domu na spacer sama i usiadła w parku na ławce. Przysiadł się po kilku minutach. Na początku bała się odezwać. On także nic nie mówił, tylko patrzyli na siebie. Jak on się zmienił? Ania prawie zachłysnęła się obecnością dawnego ukochanego, którego nie widziała 51 lat. Nic się nie zmieniłaś, powiedział Paweł. Nie musisz kłamać, uśmiechnęła się lekko. Czas robi swoje. Czy możemy porozmawiać, żeby nikt nas nie zobaczył? Spytał. Mam samochód, możemy pojechać do Warszawy, jeśli masz czas. Nie zastanawiała się zbyt długo. W Podkowie Leśnej jest mała kawiarnia na uboczu. Tam możemy pójść. W samochodzie nic nie mówił. Nie patrzył na nią, tylko na drogę. Usiłowała uspokoić bijące mocno serce. Tyle wspomnień napływało jej do głowy. Bała się, że nie opanuje łez i rozpłacze się jak dziecko. W kawiarni najpierw patrzył na nią długo, a po starej twarzy błąkał mu się uśmiech. Oczy miał takie jak dawniej, młode, bystre, patrzące, jakby chciał ją przeniknąć spojrzeniem na wylot. Tyle lat, powiedziała, żeby przełamać milczenie. 51 lat, 60 dni i... spojrzał na zegarek. 9 godzin. Paweł, 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 powtarzała. Tak bardzo się cieszę, że żyjesz. Podeszła kelnerka i zamówili herbatę. Paweł wprawdzie chciał kawę, ale zrezygnował, kiedy okazało się, że kawa ma być sypana i dowiedział się, że to nic innego jak fus zalany gorącą wodą. Ja chyba mniej, powiedział gorzko. Miałem życie wypełnione tęsknotą za tobą, za wami, bólem i cierpieniem. Lepiej było dostać kulę w łeb. Nie mów tak. Wzięła go za rękę, a on uniósł ją do ust i pocałował. Tylko czas wywarł na ciebie wpływ. Nie masz na twarzy cierpienia, bólu, straty. Kelnerka przyniosła herbatę, a Paweł z niedowierzaniem spojrzał na fusy pływające po dnie szklanki. Ty masz na twarzy wypisane kłopoty z sercem, powiedziała cicho, mieszając herbatę aluminiową łyżeczką. Tyle razy wyobrażała sobie to spotkanie. Zastanawiała się, czy wzruszenie nie odbierze jej mowy. Układała w głowie, co sobie powiedzą. Zastanawiała się, czy będzie chciał spotkać się z Manią i córkami, do czego postanowiła nie dopuścić. Myślała wcześniej, jakimi argumentami się posłużyć, gdyby chciał wyjawić im prawdę. To prawda, powiedział. Jakieś zaburzenia, jeszcze z więzienia. Ale wyleczyli mnie i teraz jest już w porządku. Było tak, jakby tych lat rozłąki nie było. Siedział przed nią, stary i siwy, a ona tak po prostu cieszyła się, że go widzi. Jakaś jej cząstka nigdy nie przestała go kochać, chociaż tyle lat minęło i pojawił się Michał, za którym poszłaby w ogień. I to on przecież był ojcem jej dzieci, przyjacielem, powiernikiem i wciąż kochankiem. Paweł powinien być tylko cieniem przeszłości, ale kiedy usiadł obok niej na ławce, wszystko wróciło ze zdwojoną siłą. Tamte beztroskie dni, kiedy czekał na nią przy kolejce EKD, spacery, wyznania, takie naiwne, ale szczere przecież i głębokie. Zaraz pojawiły się też i te bolesne, kiedy prowadził Manię do ślubu, a potem patrzył na nią zamiast na pluton egzekucyjny. Na długo przyjechałeś? Spytała, chociaż znała odpowiedź. Na zawsze, potwierdził jej myśli. Zlikwidowałem wszystko w Szwajcarii. Przeniosłem się tutaj. Chciałbym umrzeć w Polsce, nie na obcej ziemi. Rozumiała to doskonale. Paweł należał do tego gatunku ludzkiego, który nigdy nie pogodził się z przymusową emigracją i nie obraził na ojczyznę, która tak niewdzięcznie z nim się obeszła. Jestem chory, nie wiem, ile mi zostało. Jego ton był lekki, jakby mówił o pogodzie. Na co? Rak skóry, powiedział dość obojętnie. Dziwna sprawa. Nigdy się nie opalałem, nie jeździłem na południe. Mój doktor wykrył znamie, wyciął, potem zbadał. Ciężko mi się mówi po polsku, wiesz? Zmienił temat. W Szwajcarii z nikim nie rozmawiałem po polsku. My już cię pochowaliśmy, nawet dwa razy. Teraz muszę zacząć chodzić do jakichś klubów, czytać książki, żebym sobie przypomniał. Opowiadał, jakby nie słyszał jej słów. A to raczydło niby w remisji. Wycięli, miałem takie coś... radiotherapy. Wciąż mieszała herbatę w szklance, chociaż nie słodziła nigdy. Fusy tańczyły wesoło w szklance. Nie pozwolę ci się skontaktować z Manią ani dziewczynkami. Musisz mi obiecać, że nigdy tego nie zrobisz. Nie spojrzała na niego, nie mogła, wygłaszając tak okrutne zdanie, ale musiała je powiedzieć, bo gdyby jej siostra się dowiedziała, że Paweł żyje, trudno powiedzieć, co by się stało. Co do przyszłości, to ja nie wiem. Czy prędzej umrę ze starości, bo mam już przecież prawie 80 lat. Czy ten rak mnie pokona. Ale tego nie wie nikt. Chciałbym moim dzieciom zostawić pieniądze, które mam, bo nie ma po co do grobu zabierać. Wyjęła łyżeczkę ze szklanki. Kilka kropel czerwonego płynu kapnęło na stolik. Wzięła papierową serwetkę i starannie wytarła krople. Może ciasteczko? Spytała kelnerka, która pospieszyła, żeby zabrać talerzyk z rozmokłą serwetką, ale tak naprawdę była ciekawa, o czym szepcze para staruszków, wpatrujących się w siebie z takim napięciem, że aż powietrze wkoło zgęstniało. Nie, dziękujemy, powiedziała Ania, nie pytając Pawła o zdanie. Zaraz wychodzimy, poprosimy o rachunek. Dziewczyna kiwnęła głową i poszła za kotarę. Nazywam się teraz Daniel Umiński. Podał jej wizytówkę, na której było imię i nazwisko oraz numer telefonu. Mieszkam w Warszawie, na Ursynowie. Kupiłem tam mieszkanie. Rzecz jasna, nie będę mieszkał ani w Brwinowie, ani w okolicy. Paweł, nie możesz próbować zobaczyć się z Manią, rozumiesz? Trzęsły jej się ręce. Zadzwoń do mnie. Położył pieniądze na blat stolika i podziękował kelnerce za resztę, co ta przyjęła ze zdumieniem, bo napiwek był ogromny. Chciałbym tylko powspominać stare czasy, no i ustalić kwestię dziedziczenia i pogrzebu. Zakołowało jej się w głowie. Nie zapytała, co dokładnie robił w tej Szwajcarii, jak to się stało, że mu się powiodło, kto mu pomógł. O nic nie zapytała. Dokąd ciebie podwieźć, moja droga? Spytał, kiedy opuścili kawiarnię. Na rynek, powiedziała, ale z drugiej strony. Taki samochód jak twój zwraca uwagę, a ja bym nie chciała. Otworzył przed nią drzwi i uśmiechając się jak dawniej, zaprosił ją do środka. Usiadła, przyciskając torebkę do piersi. Bez słowa zapalił silnik i wycofał samochód. Co to za samochód? Spytała. Volkswagen, niemiecki. Jeździsz niemieckim samochodem? Wydawało jej się to dziwne. Polacy jeździli na saksy do Niemiec, prosili się o pracę, nie bacząc na to, że mieli w rodzinach pomordowanych przez Niemców bliskich. Po Pawle jednak się tego nie spodziewała. Jak bardzo musiał się zmienić. Niemieckie samochody są po prostu dobre. Wcześniej jeździłem amerykańskim. Zatrzymał się we wskazanym przez Anię miejscu. Nie widzieliśmy się pół wieku, a ty mnie pytasz o samochód? Wysiadła i rozejrzała się w obawie, czy nie widać jakiejś wścibskiej sąsiadki, która mogłaby szepnąć słowo Michałowi. Wciąż cię kocham, powiedział do niej Paweł przez otwarte okno niemieckiego samochodu. Odjechał, pozostawiając ją w rozterce, roztrzęsioną słowami, które wypowiedział, na które czekała wcześniej w kawiarni, bojąc się ich jednocześnie jak ognia. Nie obiecał jej, że nie spotka się ze swoją rodziną. Przeciwnie, sugerował, że wrócił tutaj, żeby coś zakończyć, nie zostawić niedokończonych spraw. Jak on powiedział? Zastanawiała się. Żebym zadzwoniła. Ja też nie przestałam cię kochać, Paweł. Powiedziała cicho i wolnym krokiem poszła w stronę domu. Michał powitał ją zaniepokojony i zaczął wypytywać, gdzie tyle była. Nie jest przecież najmłodsza i chodzenie po zmroku jest niebezpieczne. On tu się martwi, już 3 razy odgrzewa kolację, a Ania nic sobie z tego nie robi. Najbardziej na świecie chciała się przytulić do męża, schować głowę pod jego brodę, tak jak to robiła od lat, ale bała się, że Michał pozna, jak bardzo jest poruszona. Powiedziała więc, że chciała się przejść. Ostatnio mało ma ruchu, a przecież im człowiek starszy, tym bardziej powinien o siebie dbać. A w dodatku w takim paltociku wyszłaś, Aniu, utyskiwał Michał. Tyle razy mówiłem, żebyśmy pojechali do Warszawy i coś ciepłego ci wybrali. Drogie są te płaszcze, zaprotestowała. Już wcześniej zastanawiał się nad kupnem czegoś ciepłego, ale te tysiące, setki tysięcy, które widniały na metkach, skutecznie ją odstraszały od zakupów. Tam drogie, pokręcił głową. Ewa mówiła, że w Izraelu to dopiero drożyzna. Jakie to szczęście, że ona wróciła. Ania codziennie dziękowała Bogu za to, że córka wróciła z dalekiego świata, że zrozumiała w końcu, gdzie jest jej miejsce. Ja też się o to modliłem. Michał jak zwykle czytał w jej myślach. Benek się tam na szczęście nie odnalazł. Ona też nie do końca. No i są. Tak jak mówiłaś. Postawił na stole parujący talerz. Rosołek? Uśmiechnęła się do niego. Tak na noc mam zjeść? Będę miała koszmary. Rosołek? Potwierdził. Zjedz ile możesz. Mizernie jakoś wyglądasz po tym spacerze. Chłodno było. Powiedziała nie patrząc mu w oczy. Nienawidziła kłamać. Kłamstwo było lepkie, brudne i duszące. Wcale nie szlachetne, jak niektórzy usiłowali sobie wmówić dla oczyszczenia sumienia. Tym bardziej zjedz. Michał krzątał się po kuchni. Porównywała go z Pawłem. Obaj byli w jakiś sposób podobni do siebie. Szczupli, w ładny sposób szpakowaci, wyprostowani. Tyle, że Paweł na przystojnej twarzy miał wypisany ból i tęsknotę, a Michał tylko smutek i to w kącikach oczu. Zawsze żartował, że ma zmarszczki tylko od śmiechu. Tych od zmartwień nie może znaleźć. Chciałabym umrzeć pierwsza, wiesz? Powiedziała nieoczekiwanie i zamknęła oczy ze strachu, bo nie chciała patrzeć na jego twarz, kiedy będzie odpowiadał. Niedoczekanie twoje. Odrzekł normalnym tonem, wstawiając naczynia do zlewu. Ja umrę pierwszy. I myślę, że doskonale to wiesz. I pewnie jeszcze wiesz kiedy, tylko nie powiesz. Uśmiechnęła się z wysiłkiem. A po palto pójdziemy zaraz po pierwszym, podsumował. Ewę poproszę, to nas samochodem zawiezie.
Bum, 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 bum.
Gdzie się podziały tamte prywatki, nie zapomniane. Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar, tak bardzo chciało się żyć. Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia? Tamtych szalonych, wspaniałych lat.
Bum, 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 bum.
Rodzina w kinie. Na drugim sensie już z nudów ziewa. Tutaj Polanka, stąd musi Beatlesi, Cliff Richard śpiewa. Tuż przed maturą kwitły kasztany, żyło się tak jak we śnie. Gdzie te prywatki niezapomniane? Czy jeszcze pamiętasz mnie? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny? Gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia? Tamtych szalonych, wspaniałych lat. Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny? Gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia? Tamtych szalonych, wspaniałych lat.
Lato upalne i słodkie bywa lato w tych moich snach. Może zatrzymam te chwile ciepła dla nas na jakiś czas. Leniwym blaskiem słońce i ciepły wiatr kołyszą nas za oknem, świat się rozpływa. Marzę o tym, by ten cudowny czas zatrzymać w nas, więc pomóż mi, może to coś da. Co ty na to, by na to było tak? Namiętne słońce, tak gorące, ciepły wiatr. Co ty na to, by na to było tak? Na plaży w barze nowe twarze mu zagra. Co ty na to, by na to było tak? Namiętne słońce, tak gorące, ciepły wiatr. Co ty na to, by na to było tak? Na plaży w barze nowe twarze mu zagra.
Thank you. miłość kocha cię.
Miłość kocha cię.
Opiekuj się wiarą swą, nadzieję przytul, bo masz tylko ją i wiec.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Ilnicka i zapraszam na spotkanie w czwartek, a jutro jak zwykle o godzinie 11:00. Program, który prowadzi Majko Blicharz i do którego wysłuchania Państwa serdecznie namawiam. Program ma nazwę American Workers Radio. Życzę miłego popołudnia i bądźcie Państwo bezpieczni. Bardzo o to proszę. Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.